Przypomnę, że naszym gościem jest pan Maciek Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta, a rozmawiamy o pięknej książce, albumie Podnieście głowy, Wielka pokuta i Różaniec do granic. Wydaje mi się, że wspaniała publikacja dla tych wszystkich, którzy brali udział w tych dwóch wielkich wydarzeniach, w tych dwóch wielkich akcjach modlitewnych. I myślę, że ci, którzy brali udział w tych wydarzeniach, wcale nie będą mieli oporu, by do nich wrócić, że na przykład uznają, ale to już było i nie ma do czego wracać, bo ja naprawdę z rozkoszą i po prostu z wielką ciekawością wróciłam i do tych tekstów, do tego tekstu Grzegorza Górnego, który, tak jak pan powiedział, tekst jest bardzo ciekawy, wiele nam też wyjaśnia. Czy po wielkiej pokucie, po tym jak Polacy tak entuzjastycznie odpowiedzieli na taki, można powiedzieć, pierwszy wielki pomysł Fundacji Solo Dios Basta, łatwiej było zarazić wiernych i duszpasterzy kolejnym waszym pomysłem, tym razem by opleść Polskę różańcem?
Myślę, że tak, ale wyzwanie było większe, czyli w sumie się wyrównuje, bo...
Zdecydowanie.
Bez wielkiej pokuty nie byłoby różańca do granic, to byłoby niemożliwe. Bo po pierwsze, zarówno wśród wiernych, jak i wśród kapłanów, biskupów stało się jasne, że takie wydarzenie jest możliwe. Że jesteśmy w stanie, po pierwsze, organizacyjnie to takie coś przeprowadzić. Po drugie, że jest głód w sercach Polaków na to, żeby się gromadzić, modlić w jakimś konkretnym celu duchowym. I że takie akty duchowe, nie tylko na papierze napisane, ale też w zgromadzeniu uczynione serc połączonych, że one są, że są ważne, że to było łatwiej, natomiast to było zupełnie inny rodzaj wyzwania, dlatego że my mieliśmy absolutną pewność i świadomość, że bez udziału kościoła hierarchicznego, z pełnej łączności, pełnego posłuszeństwa wobec biskupów, różaniec do granic nie ma szans na taką skalę, że jest absolutnie konieczne to, żeby biskupi w pełni pobłogosławili i uczynili to wydarzenie wydarzeniem kościoła, różaniec do granic. Wtedy jest pełnia, tak? Bo z jednej strony są świeccy, którzy zarażają jakimś charyzmatem i to jest bardzo potrzebne w kościele, a z drugiej strony jest potrzebny hierarchia, kapłani, którzy rozeznają, są powołani, mają od Boga po prostu posłanie, żeby rozeznać ten charyzmat i go też ukształtować, ukierunkować. I to była naprawdę niesamowita współpraca. Komisja Liturgiczna Konferencji Episkopatu Polski wzięła nas tutaj w obroty. Wszystkie teksty, program, ulotki, plakaty to było badane, akceptowane i wiele razy korygowane. To znaczy wiele razy byliśmy tutaj, to nie powinno być tak, to nie powinno być tak i to w bardzo mądry sposób. Na przykład taka najprostsza, chyba najbardziej taka podstawowa rzecz. My chcieliśmy za dużo rzeczy naraz załatwić duchowo, w cudzysłowie. Tak? Znaczy o różnych intencjach powiedzieć, a może jeszcze przy okazji zróbmy to, a może jeszcze powiedzmy o szkaplerzu, a może kamienie z góry Gargano przywieziemy na granicę. Różne były pomysły. A kapłani mądrzy mówili, słuchajcie, za rok jak chcecie robić inne rzeczy, to róbcie inne rzeczy. Natomiast teraz to jest spotkanie różańcowe z Matką Bożą. I koncentrujemy się tylko na tym. No i mówimy, aha, no tak, dobrze. I to oni tak oczyszczali, właśnie mądrzy liturgiści, tacy duchowi, oczyszczali ten program. I jeszcze jedna rzecz, że wie pani, że był taki moment, w którym wszystko już było uruchomione. Była kampania informacyjna, były plakaty, ulotki, wszystko już było, działo się. Natomiast czuliśmy, że ludzie nie reagują na to. Nie było odpowiedzi serc. W momencie, w którym ostatni z biskupów dołączył z biskupów diecezji granicznych, dołączył do wydarzenia i powiedział tak, wchodzimy, rozeznaję, błogosławię. W tym momencie nagle jakby zesłanie Ducha Świętego nastąpiło i zaczęła się cała reakcja ludzi i ożywienie, i odpowiedzi, i gromadzenie, i wszystko ruszyło. Dokładnie kiedy się domknęło to wszystko, czyli świeccy, kapłani, biskupi stworzyli jeden kościół, jedną duchową całość. Wtedy wszystko ruszyło.
Pan Bóg lubi jedność, no bo szatan nas dzieli, tak, prawda? Pan Bóg zawsze będzie nas łączył. Panie Maćku, ja też z tej książki dowiedziałam się, to jest też taka ciekawostka, myślę, dla naszych słuchaczy. Wrócę do Wielkiej Pokuty, kiedy prowadziliście Wielką Pokutę, a tam był położony akcent między innymi na grzechy aborcji. Nie wiedzieliście, że 15 października obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. To znaczy jakoś tak nie mieliście świadomości, może tak?
Tak. Do pewnego momentu.
Mm-hmm, tak, 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 oczywiście.
Boży scenariusz, naprawdę, mm-hmm. Tak. Pierwotnie to miało być spotkanie rodzin na Stadionie Narodowym w Warszawie. tak było planowane, że potrzebna jest w Polsce modlitwa za rodzinę, o Ducha Świętego dla rodzin. I taki był pierwsza myśl. I jak kiedy szukaliśmy, rozmawialiśmy z władzami Stadionu Narodowego w Warszawie, to jedyny wolny termin był właśnie wtedy, 15 października. Jedyny, jaki był. Więc myśmy zarezerwowali szybko ten termin na stadionie i rozpoczęły się przygotowania. Ale jednocześnie rozeznawanie programu, po kolei wszystkich myśli. Czytaliśmy Siostrę Faustynę. Były też różne teksty duchowe inne i coraz bardziej dochodziło do nas, że w tym roku miłosierdzia brakuje jednej rzeczy. Duchowo brakuje pokuty. A bez pokuty miłosierdzie nie wstępuje na człowieka. Nie może, bo to jest u Siostry Faustyny jest napisane w dzienniczku. Konfesjonał jest trybunałem Bożego miłosierdzia. To znaczy, jeśli ja padam na kolana, uznaję swoją słabość, grzech przed Bogiem, mogę dostąpić miłosierdzia, bo ja uznaję swoją nędzę. Jestem mały, jest przestrzeń dla Bożego miłosierdzia we mnie. Więc takie myśli cały czas były w nas i w końcu mówimy, no to w takim duchu, żeby uzdrowić polską rodzinę, potrzebna jest pokuta, jest uznanie grzechu, zobaczenie tej rzeczywistości grzechu, odwrócenie się od niej. No to potem już naturalnie, ale pokuta na Stadionie Narodowym, przecież to jest bez sensu. No i stąd potem już jasne było wskazanie, taki mam myśl jedna konkretna, Jasna Góra, tak, Matki Bożej. I wylądowaliśmy na Jasnej Górze. Ostatecznie 15, już nie zmieniając tego terminu. Ten termin pozostał, więc tak widzicie Państwo, jak to szło. Że najpierw tu stadion, jedyny wolny termin, 15, Dzień Dziecka Utraconego, pokuta, rodzina, Matka Boża, Jasna Góra.
Warto też przypomnieć, że po raz pierwszy tekst jubileuszowego aktu przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana został odczytany właśnie podczas Wielkiej Pokuty. I tutaj przywołam przywoływanego przez Pana arcybiskupa Jędraszewskiego, który tak pięknie powiedział, że jeżeli pokutujemy, to klękamy przed Panem i tym samym uznajemy Chrystusa za Króla i Pana. I dlatego chyba arcybiskup Gondecki zdecydował się właśnie po raz pierwszy tak naprawdę przeczytać wtedy właśnie ten tekst po raz pierwszy.
Tego nie było w planie. My tego nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że tak będzie. Nie było tego w programie. Wiem na pewno, że było takie wskazanie ze strony episkopatu, że chyba już od wiosny tego roku, tamtego roku, że można ten akt, który już był gotowy, zatwierdzony, publicznie odczytywać. Że jest to zalecane, że jeśli jest taka potrzeba, jest takie zgromadzenie, takie miejsce, to ten akt może być odczytywany już wcześniej, jako duchowe przygotowanie do tego właściwego, ostatniego, ostatecznego aktu, który miał miejsce w Łagiewnikach w listopadzie. I po prostu natchnienie było jednego z biskupów tam na miejscu, żeby ten akt odczytać wobec wielkiego zgromadzenia gigantycznego. I to, no, to było dla nas zaskoczeniem rzeczywiście ogromnym i potwierdzeniem tych słów księdza arcybiskupa Jędraszewskiego, który mówił właśnie, że człowiek, który uznaje swoją kondycję przed Bogiem, jednocześnie uznaje go swoim królem. Myślę, że to te serca duchowo tak właśnie się wydarzyło tam, że Chrystus był już wtedy uznany królem. To, co nastąpiło potem w Łagiewnikach, było przypieczętowaniem, aktem prawnym, który przypieczętował to, co już tam serca wykrzyczały na Jasnej Górze.
Musimy powiedzieć, panie Maćku, o zdjęciach. Zrobione są i przez profesjonalnych fotografów, jak na przykład pan Janusz Rosikoń, ale też jest wiele zdjęć, które po prostu do was zostały przesłane jako dowód tego, że poszczególne osoby były i uczestniczyły w tych akcjach, zwłaszcza jeżeli chodzi o Różaniec do Granic. No serce się raduje, kiedy się ogląda te zdjęcia.
Tak, bo no lud Boży, widzicie państwo, to jest, widzimy wspólnotę na tych zdjęciach, widzimy radość. Widzimy żywe miejsca modlitwy, parafie graniczne, czasami malutkie bardzo, gdzie się gromadzą duże tłumy. Widać też cały obraz Różańca do Granic, właśnie z lotu ptaka, że to naprawdę miało miejsce w tylu punktach. Bo w sumie w Różańcu do Granic wziął udział na samych granicach około 1 300 000 ludzi. Plus co najmniej drugie tyle w kościołach, parafiach, kaplicach, na lotniskach, w różnych miejscach, w szpitalach modlących się. Więc ten album nie powstałby, albo byłby bardzo smutny bez pomocy wiernych, którzy internautów, ludzi, którzy zapisani na wydarzenie przez stronę internetową Różaniec do Granic, nadesłali nam zdjęcia na naszą prośbę. Zdjęć dostaliśmy 1000, nie wszystkie udało się, nie wszystkie było możliwe w ogóle umieścić w albumie, ale no, te, które są, myślę, że dobrze oddają to, co się tam wydarzyło. Tak? Szczególnie na tych uśmiechniętych buziach to widać.
Tak, no i oczywiście wspomnijmy o tęczach, które się pojawiły. Grzegorz Górny ładnie pisze, że nikt nam tęczy nie zabierze. To jest znak Pana Boga.
Tak, nie, to jest, oczywiście o tęczę jest wielka walka dzisiaj na świecie. Tęcza pojawia się taka duchowa po raz pierwszy, kiedy Noe ląduje na suchej ziemi po potopie i odnawiane jest przymierze Pana Boga z człowiekiem. I od tego czasu jest to znak przymierza, znak łączności z Bogiem. No dzisiaj te środowiska LGTB zabierają ten symbol, próbując uczynić go swoim, bo często jest tak, że szatan przekrzywia to, co Boże, tak? Małpuje, kopiuje i potem przekrzywia, próbując te symbole, znaki pozabierać chrześcijanom. No ale tutaj na różańcu do granic, ja myślę, że to był cud. To znaczy, trudno sobie to wyobrazić racjonalnie. My, tylko organizatorzy, dostaliśmy około 60 punktów zdjęcia z tęczą. Ludzie, którzy byli na granicy, mówili właściwie z każdego punktu, gdzie była modlitwa, mówili o tym, że pojawiała się tęcza. Nieważne, czy był deszcz, czy było słońce, czy było zimno, czy ciepło, zawsze pojawiała się tęcza, po prostu jako na zakończenie modlitwy. I to sobie tak trzeba wyobrazić, zamknąć oczy. 350 punktów wzdłuż granic i wszędzie tęcze, tak, wokół Polski, w różnych miejscach, różnej wielkości, różnych rozmiarów. Ci kapłani, z tymi rozmawialiśmy, sam ojciec Belanowski też to pisze chyba w prologu też o tym, że no to jest po prostu znak od góry, z nieba, niezaprzeczalny znak, którym Pan Bóg odnawia, zawiązuje, potwierdza swoje przymierze z narodem polskim. No i teraz po naszej stronie jest znowu piłeczka, czyli w tym przymierzu trwać, odpowiedzieć. Bo wiecie, to tak z czym mi się teraz kojarzy, jak się czyta u Celakówny, u Rozalii Celakówny, sługi Bożej, tej, do której Pan Jezus przekazał to wezwanie do intronizacji, do uznania Go Królem Polski, tam mnie bardzo mocno uderzyło to, że kiedy Jezus mówi właśnie o tym uznaniu Go Królem, mówi, że to uznanie składa się z dwóch części, równie ważnych. Pierwsza część to jest akt prawny, duchowy, w którym władze kościelne, państwowe, lud uroczystym aktem uznają Go Królem. Ale druga część to jest żyć tym aktem. Chodzi o to, że Polska ma tym aktem żyć. To ma być częścią duchowego życia narodu. W rodzinach, w życiu osobistym, w programach duszpasterskich Chrystus ma się stawać realnie prawdziwym, królującym nam Bogiem na co dzień. Tak jak to się dzieje, jest z Matką Bożą, prawda? Bo jak mówimy Matka Boża, to od razu myślimy Królowa. I ludzie mniej czy bardziej wierzący odnosimy się do tego. Ona jest rzeczywiście Królową w naszych sercach. Natomiast tu Chrystus no, ma się nim stawać. Także tak jak na równi z Maryją, Królową Polski, Chrystus Król Polski. I wtedy ten całościowe wezwanie, wtedy w całości to wezwanie Jezusa będzie dopełnione, jeśli będziemy tym żyć na co dzień.
O ile w jakiś sposób te treści nas umacniają w tym, że naród polski jest szczególnie wybrany przez Boga, to nie ma tutaj tylko takiej pustej radości, że udało się to wszystko zorganizować, że odpowiedzieliśmy na to wezwanie organizatorów czy Matki Bożej, bo często podkreślacie, że to nie są wasze pomysły. Ale w wielu miejscach się tutaj pojawia ten apel, żebyśmy jednak się tym nie tylko zauroczyli, ale byśmy byli lojalni wobec Pana Boga, czyli byśmy się tak nie zachłysnęli tym, ale jednocześnie cały czas z Nim współpracowali, nie tylko przez chwilę.
Tak, to się zgadza i to jest w ogóle taką troską nie tylko nas, ale chyba wszystkich, którzy organizują jakieś wydarzenia, czy nawet czy rekolekcje w parafiach, czy jakiekolwiek to by były duchowe zgromadzenia. Taka myśl, że rzeczywiście przeżywamy tego dnia coś ważnego i wielkiego, ale co dalej? Co powinniśmy czynić dalej, żeby to nie zgasło w nas, żeby te emocje i przeżycia duchowe, żeby one były utrwalone, żeby one weszły nam w krew, żeby wpływały na nasze decyzje, żeby te decyzje się zmieniły, żebyśmy się nawracali. To są takie pytania, które cały czas się tutaj są stawiane i nawet był taki zarzut wobec Różańca do granic. No co, wielkie zgromadzenie, wielkie wydarzenia i co dalej. To było, minęło i nic się nie zmienia. Więc ja myślę, że z jednej strony to nieprawda, że się wiele zmienia przez taką modlitwę, nawet jednorazową, takiej rzeszy ludzi w łączności, w jedności z Matką Bożą. To się zmienia dużo, ale na pewno jesteśmy, tak jak Pani mówi, absolutnie zaproszeni. To jest przypomnienie o tym, że Bóg jest i że On jest z nami codziennie, że On nie jest tylko od święta, że Matka Boża nas zaprasza do codziennej pracy, współpracy z nią. I my tak wśród organizatorów bardzo mocno rozeznawaliśmy, że takim pierwszym sposobem fantastycznym i ważnym jest praktyka nabożeństw z pierwszej soboty miesiąca. Także przez cały czas przygotowań do Różańca do granic to wracało do nas na różne sposoby. I kapłani o tym mówili, i ludzie, i podchodzili i mówili, zróbcie coś, żeby to się działo w Polsce. Ktoś powiedział, że tylko 3 kraje na świecie to wprowadziły w ogóle w swoje takie praktyki duszpasterskie. I ostatecznie dzisiaj wiemy, że taką drogą, celem i kontynuacją Różańca do Granic mogą być właśnie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, praktyka tych nabożeństw. Bo Matka Boża po to przyszła do Fatimy, ustanowić nowe nabożeństwo, powiedzieć o nim. To było jeden z podstawowych rzeczy, o które ona poprosiła tam. I to nie są rzeczy właśnie takie jednorazowe, tylko regularne. Tu w dużym skrócie chodzi o to, żeby przez pierwszych 5 sobot miesiąca przystąpić do spowiedzi w intencji wynagradzającej Matce Bożej za grzechy popełnione przeciwko jej sercu, przyjąć komunię w tej samej intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko niej, odmówić jedną część Różańca Świętego i przez 15 minut rozważać tajemnice różańcowe w dowolny sposób. Jedną, czy dwie, czy więcej. I wtedy, jak się 5 razy przeżyje coś takiego, to po pierwsze, zmienia się relacja z Matką Bożą, ponieważ ja już nie tylko biorę od niej, ale też jej daję. To jest zupełnie inna relacja. Wchodzi na taką głębszą, bardziej intymną relację z nią. Po drugie, jesteśmy zabezpieczeni na życie wieczne, bo Maryja powiedziała Fatimie, że przyjdzie w godzinie śmierci do tych, którzy to odprawią. No a po trzecie, ratujemy świat. Tak naprawdę ratujemy świat przez te nabożeństwa, dlatego że też Pan Jezus mówił, że jeśli to nabożeństwo się rozpowszechni na świecie, to nastanie pokój. Ale na razie to średnio idzie z tymi nabożeństwami. To jest trudne, bo trzeba coś z siebie tak dać. Nie wiadomo, czy coś się dostanie z powrotem i to jest bardzo, bardzo trudne. Jest też duża walka o te nabożeństwa, żeby ich nie było. Taka duchowa walka. Więc jak jest pytanie, co po Różańcu do Granic, to odpowiedź brzmi nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.
Czyli rozumiem, że plany Fundacji Solo Dios Basta najbliższe właśnie związane są z rozpowszechnianiem tego, o co Matka Boża prosiła w Fatimie, czyli chodzi o nabożeństwo pierwszych sobót?
To jest tak, że takie plany są i właśnie takie rozmowy też z kapłanami, z sekretariatem fatimskim też trwają trochę, ale takie plany, jakby w ogóle co dalej po Różańcu do Granic, jaki jest następny krok taki duchowy, to są trochę inne, ale jeszcze nie mogę o nich mówić. Tak, na razie rozeznajemy i poddajemy to pod rozwagę, to co nam tam chodzi po głowie, co jest taką myślą na przyszły rok. Na pewno mamy takie poczucie, że to jest ważny rok dla Polski, bo to jest 2018, setna rocznica odzyskania niepodległości i że to jest rok, w którym też należy taką podjąć duchową walkę o nas i że ta walka jest jeszcze potrzebna. Znaczy, że to jeszcze nie jest taki czas, w którym my możemy się usiąść i rozradować, że o, już jest dobrze i że teraz będziemy wielbić, cieszyć się i radować, że są jeszcze ważne sprawy duchowe do załatwienia i że trzeba taką walkę, nawet jak człowiek jest zmęczony, już nie ma siły, to trzeba podjąć jeszcze w tym roku.
To my cierpliwie czekamy na to, jakie to będą propozycje ze strony członków Fundacji Solo Dios Basta. Do tej pory rzeczywiście to, co udało się zorganizować, tak jak Pan powiedział, wierzymy, że przyniosło wielkie efekty i dla naszego narodu, i dla poszczególnych jednostek tego narodu. No i wierzę też w to, że na te kolejne pomysły będziemy odpowiadać entuzjastycznie. Podnieście głowy, wielka pokuta i różaniec do granic. Taki tytuł nosi piękny album wydany przez Fundację Solo Dios Basta i przez wydawnictwo Rosikon Press. Bardzo, bardzo Państwa zapraszam do lektury tej niezwykłej, pięknej książki, pięknych wspomnień, które bardzo dobrze by żyły w nas wciąż, by nas zbliżały do Pana Boga i do Matki Bożej. Panie Maćku, dziękuję Panu bardzo serdecznie.
Bardzo, bardzo gorąco dziękuję.
I pozdrawiam Pana też serdecznie z Niepokalanowa. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.